W ogóle tą przygodę z biblioteką to zacząłem chyba w 1971 roku. Była taka biblioteki były dwie, powiatowa i miejska, oddzielone. I na Mickiewicza, ja nie wiem, jak taki, który budynek, jak powiem, pierwszy budynek właściwie, jak się idzie z Chrobrego po prawej ręce, tam była cukiernia w podwórzu, a myśmy mieli cały parter. Nie wiem, to była prywatna chyba kamienica. I tam byłem w tej bibliotece 2 lata. Wchodziłem do niej z Inspektoratu Oświaty, bo pracę w ogóle po studiach zaczynałem, to już dla Państwa to już historia, w 1969 roku, od stycznia właściwie. I pracowałem tam jako dyrektor Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia. To takie opowieści różne by były ciekawe właśnie. I tam pan inspektor powierzył mi no, taką misję wyprowadzenia braków, bo poprzedni kierownik defraudację zrobił na bardzo dużą kwotę pieniędzy, chyba z 500 000 z księgarzem, nie pamiętam, no, księgarza nazwisko pamiętam, ale to nieważne. No i trzeba to było wyprowadzić i stąd się tam znalazłem. Zacząłem robić studium podyplomowe bibliotekoznawstwa, ale inspektor obiecał mi, a wtedy sprawa bycia profesorem w gimnazjum czy w liceum, jak mówiliśmy, no to był prestiż w mieście, prawda? I prosiłem, żebym mógł uczyć w liceum. I od razu powierzono mi taką funkcję wizytatora przedmiotowego, co ja o nauczaniu wiedziałem. No, teoretycznie to znałem, że tak powiem, jak powinny lekcje wyglądać, ale doświadczenie takie pedagogiczne miałem kiepskie. Czyli po tych 2 latach byłem 2 lata no, nauczycielem, tak by trzeba powiedzieć. I ponieważ miałem skończone to studium podyplomowe, prezydent Kaszuba. A kierownikiem wydziału był Staszek Pasiciel, który potem był dyrektorem muzeum. I się zwrócili, żebym przejął bibliotekę, chyba już potem łączoną. Połączono i była powiatowa i miejska biblioteka, która obejmowała powiat gnieźnieński i miasto Gniezno. I tam się znalazłem właśnie do 1981 roku. I potem, tak jak mówi nasz wspaniały prezydent Duda, poplamiłem się przynależnością do PZPR-u, zostałem pierwszym sekretarzem partii. To był taki ewenement, żeby człowiek no, z kultury, dyrektor biblioteki, powierzono mu taką funkcję. To dziwnie zabrzmi w moich ustach, ale to świadczyło o wewnętrznej demokracji jakiejś, że to jednak uszanowano ten wybór, prawda, i tak dalej. No i potem robiłem taką karierę, jeżeli to jest kariera, powiedzmy partyjną, do roku 90. Byłem w Gnieźnie, potem odpowiadałem za sprawy kultury, oświaty, nauki w Komitecie Wojewódzkim. No i potem to już różne takie historie do czasu, aż tutaj się nie pojawiłem w muzeum w 2001 roku. No i jestem do dzisiaj. Jednym z najdłużej, a są w kraju jeszcze dłużej funkcjonujący dyrektorzy, ale to już jednostki, 23 lata. Pamiętam rozmowę z prezydentem Kaszubą i był pan Pasiciel przy tej rozmowie, jak miałem zacząć pracę. Postawiłem warunki płacowe, nie pamiętam jakie, i prezydent powiedział, to pan by chciał zarabiać tyle, ile ja. A ja mówię, mnie nie interesuje, ile pan prezydent zarabia, czy tego, tylko ile ja chcę i mnie się opłaci przejść tutaj, bo w szkole mam tam 1,5 etatu, czy bo uczyłem. Tak jak mówiłem, w gimnazjum i potem jeszcze w szkole dla pracujących, też chyba to było liceum. I tyle zarobię i jak mam przejść, to muszę więcej. No więc nie ma, nie ma sensu przechodzić. No, tam, tak, ale ile to było, to nie umiem powiedzieć. Także w kulturze zawsze się mniej zarabiało i mniej zarabia, ale jest stabilna praca. Biblioteka o tyle była dla mnie znaczącym takim momentem, bo nie tylko ciekawych ludzi się spotykało, powiedzmy, i współpracowników, ale właśnie ludzi z Polski, literatów, poetów. Przyniosłem ze sobą tu kilka takich pozycji i tak zauważyłem, że kontakt utrzymywałem z niektórymi i utrzymuję do dzisiaj. Także znaczące 7 lat faktycznie. Chyba ciekawych lat, bo tak jak powiedziałem, można było tam dużo działać. Były to inne czasy niż dzisiaj. W tym rozumieniu, że inne cele przyświecały. Ja myślę o tym moim pokoleniu, wiele tych spraw wierzyli. No, w popularyzację czytelnictwa wierzyliśmy, że to ma sens, że jest dla ludzi, że książka ma być dostępna, a nie zawsze była dostępna w sensie kupna. Dzisiaj idziemy, czy klikniemy, prawda, i kupujemy w internecie, z reguły właśnie jest dostępna, prawda? A wtedy po kumotersku, że tak powiem, prywatnie załatwiałem sobie, odkładałem, miałem swoją półkę w księgarni jako dyrektor biblioteki, to mogłem to robić. I druga taka konstatacja, były pieniądze na książki. To było bardzo istotne. A pamiętam, że pod koniec roku to były jakieś takie widocznie w księgowości zrzuty, że tak powiem, pieniędzy. Myśmy odkładali w księgarni książki i pod koniec roku po prostu kupowaliśmy. Więc nie wiem, jak jest w bibliotece dzisiaj ze środkami. W muzeum my nie narzekamy na pana marszałka w tym sensie, że pieniądze na obiekty jakieś, które chcemy kupić i są cenne, to środki dostajemy. Natomiast no, powiedziałbym tak, że nie jest niewątpliwie tych środków wystarczająco. Szczególnie w muzealnictwie na konserwację, na kwestie zachowania zbiorów, to są z tym problemy, aczkolwiek i państwo, bo tak by trzeba powiedzieć, Ministerstwo Kultury, jeżeli programy się robi i tak samo w sejmiku u marszałka też środki na niezbędne rzeczy się znajduje, więc to no, tak jak mówię, inne porównania, inne potrzeby, inna skala właściwie, bo to tak trzeba widzieć. Warto by było powiedzieć o strukturze, bo tak, obok tej macierzystej jak gdyby placówki, a biblioteka, jak mówiliśmy, była powiatowa i miejska. Były oddziały w mieście, czy je budowało się, jak były możliwości, i były biblioteki gminne, którymi myśmy się zajmowali z punktu widzenia instruktażu, prawda, pomocy takiej merytorycznej, a które nam nie podlegały, podlegały władzom gminnym, czyli samorządowym. I jeżeli chciano uzyskać cokolwiek dla tych placówek, to po prostu trzeba było zabiegać u władz gminnych. Myśmy im chyba nawet książek też nie kupowali. Natomiast z kolei te oddziały miały swoje tak zwane punkty biblioteczne i tam po 100-150 książek bywało. Myśmy byli na ówczesne czasy bogatą instytucją, bo mieliśmy swój samochód Tarpan, który załatwialiśmy, bo to tak się wtedy nazywało, wszystko trzeba było załatwiać, jak to nawet publicznie nie powiem, no ale się załatwiało. samochód. Dzisiaj mamy tu w muzeum, to zachęcam, Muzeum Tarpana, poznański samochód, więc to jest rolniczy. Ale on służył rzemieślnikom, a nam miał no, pakę, przede wszystkim zabierał 4-5 osób, więc jeżeli były imprezy różnego typu, Niedzielę na wsi to się nazywało chyba, i szerzyliśmy kulturę, to wtedy tarpan no, sprawował się bardzo dobrze, bo on miał przesuwaną ścianę, ma przesuwaną ścianę, można to obejrzeć u nas, albo 3 osoby, albo 5. I to tak jak zwykle, dzisiaj mówimy, że był samochodem, który służył rolnikowi czy tam rzemieślnikowi do przewozu różnego typu materiałów, płodów rolnych, a w niedzielę do kościoła. Tylko oficjalnie się nie mówiło o tym, że samochód mógł rodzinę 5-osobową czy więcej, nawet 6 osób chyba mógł zabrać i tym celom służył. Więc to było bardzo istotne i też ta komórka instruktorów bardzo ważna. To już wysokiej klasy, tak bym powiedział, specjaliści, którzy wiedzieli no, w jaki sposób placówkę muzealną prowadzić, tą gminną. W tych gminach nie pracowało dużo osób, 2-3 osoby z reguły. Niemniej no, tą służbę swoją na pewno pełniły i to na pewno dobrze. To jak gdyby było świadectwo czy próba docierania do ludzi no, najdalej jak tylko było możliwe. I tak samo z tymi oddziałami, bo w Gnieźnie, pamiętam na osiedlu Tysiąclecia, tam a w fabryce obuwia, o właśnie, bo to tam, gdzie jest teraz restauracja, to cały ten obszar był zajęty przez bibliotekę. I pamiętam, dyrektor Henryk Jasiński, późniejszy prezydent, dawał nawet pieniądze na zakup książek. Chyba między innymi dlatego, że żona pierwszego sekretarza, nie moja, poprzednika takiego pana Jankowskiego, pracowała z panią Dams w tej filii. Czyli tam była filia, była potem na osiedlu Tysiąclecia, w ogródkach działkowych, tak, ten budynek żeśmy przejęli. Ja pamiętam, że była filia na Dalkach. Jak długo, nie wiem, była zlikwidowana i była na wyjeździe z Gniezna do Poznania. Po prawej stronie była stara szkoła chyba podstawowa i tam też była. Gdzie jeszcze? Chyba nie, chyba wszystkie. Ona, ta filia miała o tyle znaczenie, że tam zakładaliśmy naukę języków obcych. Moda była wtedy na naukę języków obcych, słuchawki, prawda, i tak dalej. Ale również muzyczna filia, o właśnie, i to była ta nowość, gdzie myśmy kupowali płyty nie zawsze, że tak powiem, trendy, a takie, które młodzież chciała słuchać i mogli sobie tam, no właśnie, przegrywać, ale to nieprawnie chyba, to tak trzeba powiedzieć, bo raczej nie wolno było na nośniki swoje przenosić, ale młodzież to robiła, więc ta filia miała też duże znaczenie, bo tam się potem, nie wiem, dyrekcja przenosiła czy coś, tam jakieś takie historie były, prawda? Był taki chyba trend, żeby no, propagandzie służyły te placówki, prawda? I myśmy otrzymali lokal po przemianach. Przemiany były na drugiej stronie też w tym budynku. I tam początki tego były i pod tym hasłem no, można było zdobyć środki, prawda, i tak dalej. Musiały stać te pozycje na wejściu takie, które rzucały się w oczy od Lenina, począwszy Marksa, prawda, i różne tam propagandowe. Ale myśmy pod tym płaszczem jak gdyby, o to tak też o płaszczach będę zaraz mówił, pod tym płaszczem kupowali literaturę, no, podręczniki, naukową literaturę, czyli to była taka próba utworzenia placówki, no, no nie w pełni naukowej, ale na pewno służącą, był taki trend bardzo silny kształcenia zaocznego. Studenci, i to we wszystkich uczelniach naszych poznańskich tutaj uczyli się i pamiętam i znajomi koledzy administrację, prawo studiowali, no wszystkie kierunki, co się dało, prawda, nauczyciele po SN-ach z reguły. O tym wspominałem, bo to pokazuje, powiedzmy, tło. Wspominałem o pracy w Inspektoracie Oświaty. Jak pamiętam, 20, po 30 osób pracowało. Wyższe studia miały 4 osoby. Więc to świadczy o, w tych latach 70. naprawdę ogromna rzesza ludzi. Pociągi w soboty, niedzielę to były pociągi ze studentami zaocznymi, prawda? I ci ludzie, no głównie właśnie nauczyciele, ale też i administracja robili wyższe wykształcenie, więc na mnie w inspektoracie mówiono magister jako wyróżnik, bo inspektor, wiceinspektor i taki szef od finansów i ja jak przyszedłem tam do pracy, to byłem, no, mówię o 69 roku, to byłem czwartą osobą z wyższym wykształceniem, więc to świadczy, że faktycznie taka filia była potrzebna. I dość długi okres czasu na pewno swoją rolę spełniała, że stał tam Marx. Niektórym nie przeszkadzało, może innym przeszkadzało, ale cel społeczny był spełniony. Niespecjalnie, że tak powiem, się znałem na tych nowych trendach muzyki. Na popularny owszem i to wiedziałem co, ale te płyty trzeba było kupować, no, na boku, gdzieś od ludzi czy jak i tak dalej, albo zostawiali nawet, bo one, no, nie były dostępne, a chodziło o to, żeby tą muzykę zachodnią, no bo to głównie o nią również chodziło, upowszechniać. I tu może mniej uczestniczyłem, ale stwarzałem warunki, żeby były warunki. Natomiast te sprawy, o właśnie, społeczno-polityczne, no, społeczno-polityczne tej literatury, to była literatura, która była powszechnie dostępna i nie było z nią problemu. Myśmy korzystali z księgarni na rynku, była księgarnia, pamiętam, w piwnicy mieli magazyny, tam odkładaliśmy książki. Natomiast studenci pokazywali te pozycje, które są potrzebne jako lektury, niekoniecznie podręczniki, ale również i podręczniki były kupowane. Więc to korzystaliśmy z porad wręcz tych ludzi, którzy studiowali różne kierunki, prawda? Z tą filią muzyczną, no, było podobnie, że tam zgromadziła się, no, jakaś grupa młodych ludzi, którzy wiedzieli, czego szukają, co chcą i trzeba było im pomagać, nic więcej. Nie? To w ten sposób wyglądało. No, nie na wszystkim się człowiek zna, także to trzeba potrafić wykorzystać umiejętności ludzi i wiedzę. Proszę zważyć tak, jak było robione Piastowskie Lato Poezji, to o nim może potem kilka słów. To było ono robione i ze środowiskiem tym poetyckim, tu Poznania głównie, powiedzmy, ale uczestniczyli właściwie poeci z całej Polski. Tam kilka nazwisk mogę wymienić, ale one są znane chyba powszechnie. Ale również ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej. To była oczywiście czapka, bo tam oni palcem nie kiwnęli, żeby cokolwiek robić, ale płaszcz był, prawda, że tam wiadomo. Władze polityczne chyba się nie włączały tam specjalnie, znaczy nie przeszkadzały, o tak by trzeba powiedzieć, nie? Bo jakby się włączały, to może by to było inaczej wyglądało. Przyjeżdżali różni ludzie o różnych konotacjach. I Rymkiewicz, pamiętam, i Kuncewicz, to są ludzie, Ja nazwisk mogłem wymienić więcej. To środowisko poznańskie to na pewno, ale od Himmelsbacha począwszy, gdzie Himmelsbach bywał i pił gorzałę, to nie mało, prawda? Wciąż był na haju dosłownie. I Śliwonik, i kto jeszcze tam, powiedzmy, z tych tuzów. No Rynkiewicz to już w ogóle postać no, taka znacząca. A z poznańskiego środowiska to właśnie wszyscy, tak by można powiedzieć, że to chyba nie ma potrzeby wymiany nazwisk. Ci ludzie, powiedziałbym, bardzo chętnie się angażowali, bo też się spotykali u nas no, ze z tym światem poetyckim z kraju, prawda? I to były takie kilka dni, o właśnie, i mówiąc o środkach, kilka dni, gdzie faktycznie Gniezno żyło poezją, co może dziwnie brzmi, ale i w szkołach, i w zakładach pracy, i przy warsztatach pracy, bo zdjęcia są z tego okresu, można popatrzeć, to te spotkania tych ludzi były. Mówiliśmy o Pawle Soroka, o Pawle Soroka, dzisiaj profesor. Człowiek bardzo, no, wspominałem, że rozmawialiśmy wczoraj i o czym, co bardzo dziwne będzie, bo ja jestem historykiem, a on chyba filologiem, ale zajmował się kwestiami na pewno obronności, a dzisiaj chce budować COP, czyli Centralny Okręg Przemysłowy, coś pod tym hasłem, ale inaczej, takie kwestie wspomagania przemysłu polskiego poprzez połączenie, fuzję różnych zakładów i tak dalej, i tak dalej. I to proszę sobie wyobrazić, historyk z filologiem zaczęli rozmawiać, jak to robić. Więc to też tak wygląda. Mówiłem o, powinniśmy powiedzieć o grupie poetyckiej Drzewo. Ci panowie dwaj właśnie, dlatego ich wziąłem z domu, Soroka i Kuczkowski, oni byli takimi liderami tam. Kuczkowski dzisiaj, tak jak wspominaliśmy, no w Sobocie, to jest postać już w poezji odnotowana, że tak powiem, na pewno. I szef pisma właśnie też poetyckiego, wydawanego na cały kraj, dzisiaj również, czyli z Gniezna, możemy się poszczycić, że takie osoby były. Ja myślę tak, że myśmy w bibliotece im dali po prostu, to absorbowało nas czas prywatny, bo tak trzeba było by powiedzieć, ale możliwość spotykania się. I dla tych, a tam pani też była chyba, panie też były, ale dla tych młodych poetów to miało ogromne znaczenie, bo mieli jak gdyby możliwość spotykania się niekoniecznie w kawiarni, a właśnie w bibliotece. I pamiętam, albo panie, albo ja, zawsze żeśmy taki tam dyżur musieli pełnić tak długo, jak oni tam się, powiedzmy, spotykali. I oni właśnie dawali nam jak gdyby kontakty z tymi ludźmi z całego już w kraju środowiska tego poetyckiego, więc poziom tego był na pewno bardzo wysoki i ja potem już po 90 roku, pracując w aparacie partyjnym, bo to jest, nie wszyscy o tym chcą i potrafią mówić. Muszę powiedzieć, że to było takim ewenementem, że człowiek znający poetów, znany przez nich, gdzieś taką funkcję pełni. To pamiętam takie zdarzenie gdzieś w 80., po stanie wojennym, 84., 85., albo tak gdzieś właśnie jeszcze stan wojenny trwał. były spotkania, które miały pobudzić na nowo te środowiska i współpracę władzy ze środowiskiem literackim. Było spotkanie na zamku tutaj w Poznaniu z nimi i literaci czekali, miał być bankiet i czekali na przyjście sekretarza. No tak to wtedy było. I wchodzi sekretarz, czyli ja, już nie powiem nazwiska pana, który mówi: Jasiu, to ty? Wszyscy spuścili powietrze, zrobiła się normalna atmosfera, rozmawialiśmy ze sobą i to właśnie na tym powinna polegać władza. No ale dzisiaj nie zawsze władza kieruje na stanowiska ludzi, którzy się na tym znają. Chyba są cechy charakteru, i może wychowania, bo to też może bez tego może, bo na pewno to miało też i wpływ, i ma dzisiaj też i tutaj na atmosferę, powiedziałbym, pracy, na efekty pracy, czy ludzie chcą, czy nie chcą coś robić, prawda, i tak dalej. Więc to mi miło jest, że tak powiem, słyszeć, ale też miałem dobrych pracowników i tu też mam dobrych pracowników, więc zresztą w ogóle trzeba powiedzieć tak, że pracownicy są dobrzy, a nie wiadomo jacy szefowie. Także to tak wygląda. Ten zespół nie był taki liczny znowuż przecież, bo nie wiem ile osób w tej chwili pracuje w bibliotece, ale tak pomyślałem właśnie, około 20, no właśnie. Więc to musiały być koleżeńskie relacje. Nie zawsze one się dobrze przekładały na relacje, powiedzmy, to był Wydział Kultury chyba, tak to można powiedzieć. Ale to zależało też od kierowników, którzy tam, powiedzmy, byli. Bo tak jak wspominałem, był pan Pasiciel, potem chyba pan Kiełbowski. Różnie to było. No, te relacje też były, ja nie wiem, ale myśmy mieli bardzo bliskie z panem nieżyjącym już przecież, z panem Jasińskim, czyli z prezydentem miasta. On się interesował kulturą, uczestniczył w różnych tych przedsięwzięciach przecież i też nas wspierał, więc to miało też znaczenie duże, jak tam prezydent reaguje na inicjatywy, powiedzmy, kultury. Myśmy, pani tak przeszła obok Domu Kultury, no, Dom Kultury i tak dalej. Te role były wtedy może bardziej czytelne, wyraziste, ale myśmy jako biblioteka uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach takich dużych, kulturalnych na pewno. Tam te Niedziele na wsi to były nasze typowe imprezy. Piastowskie lato też, ale wtedy wspierał nas Dom Kultury. Natomiast Noc Kupały na terenie Lednicy na przykład, te wydarzenia, czy były festiwale organizowane przez Dom Kultury muzyczne i tak dalej, no to wszyscy żeśmy się angażowali. Bardzo prężnie wtedy również działał EMPIK. Ja nie wspomniałem, ale tu nazwisk nie pomnę, koło przyjaciół biblioteki, tam była taka pani Walaszczyk, Krystyna chyba. O. Ale ktoś po niej też jeszcze przyjmował dalej, to też. I to miało też o tyle znaczenie, że ci państwo jak gdyby przenosili potrzeby, te, które mieszkańcy mieli. Pani Walaszczyk była nauczycielem chyba, filologiem polskim na pewno, to ona też to środowisko, że tak powiem, literaturę i tak dalej znała, więc też pomagała w wielu sprawach i oni też tam, myślę, o tym całym towarzystwie też się w bibliotece spotykali. Natomiast no, sztandarem było to Piastowskie lato poezji i ono faktycznie, no, konkurs przede wszystkim, który był robiony, poetycki, on miał jednak taki dość duży rezonans w kraju i jak pamiętam, to kończyło się zawsze nagrodami w teatrze i było spotkanie i młodzież i pełna sala, to było wygłaszane, więc miało to w mieście no, pewne znaczenie, że no, biblioteka się też pokazywała, mieściła jakoś ci poeci, o których mówiłem, w zakładach pracy, prawda? Nie tylko poeci, bo krytycy również, jak Kuncewicz właśnie, to ludzie widzieli, że coś się tam w tej bibliotece dzieje i o to chodziło. Natomiast było ciasno i żeśmy czynili, teraz nie odtworzę sobie dokładnie starania. Najpierw był pomysł, żeby biblioteka była, jak Tumską idzie się w dół i jest dom rzemiosła po prawej ręce tam chyba, a potem w domu towarowym, dom towarowy, to jak ja zostawiałem chyba Gniezno w ogóle, to był wykupiony i z przeznaczeniem raczej było na bibliotekę, jak pamiętam. A co potem już z domem towarowym, co dzisiaj jest, bo to była własność prywatna dyrektora Banku Narodowego. Nie pamiętam, jak się tam nazywał ten pan, ale no wiadomo, że wtedy nikt nie liczył, że ta własność, że tak powiem, powróci, że będzie żył z tego czy coś. I albo on, albo rodzina sprzedała i tam miały być no, adaptacja na cel nasze biblioteki. Nie wiem, co potem niestety nie potrafię odtworzyć, co się stało, że się nic wokół tego, czy zaniechano jak gdyby tych działań. Może jakbym był dłużej, to by tam na tej, to nie jest Tumska, to jest tak, o, chyba, to kolejna Pierzeja była chyba obok domu rzemiosła, tak to wyglądało. I nie wiem, co z tą makietą się stało tam, ale wiem, że była robiona w każdym razie. No, miejsce byłoby no, takie, jakie jest, no to już, ale z tym domem towarowym potem to była też ciekawa sprawa, nie wiem, dlaczego to umarło. Skoro powstała makieta, to znaczy, że było blisko właśnie, bo kwestie decyzji już potem, ale to tak się rozmyło się, no tak to trzeba powiedzieć, prawda?
Szkoda.
No szkoda, bo jakby była dzisiaj siedziba, to na pewno można by było różne formy działalności stosować, prawda? To zupełnie jest co innego, aniżeli no, być u kogoś, nie? Zresztą no to na Gniezno ta biblioteka jest, to jest kopciuch, przepraszam, że tak powiem, na dzisiaj. Bo to jest bardzo, bardzo, no co tam, ten mały magazynek na dole w piwnicy, prawda, i czytelnia, jak te trzy pokoje może, co siedzimy, no tak to wygląda. No, to należałoby myśleć nawet o, są środki, no trzeba inicjatywy więcej. Środki na, jak patrzę w programie minister, na rozwój bibliotek daje unijne pieniądze i miasto powinno się włączyć. Trzeba w ogóle spraw chodzić, no bo to same się nie stworzą. Nie? No, ja myślę, że dzisiaj biblioteka no, ma swoje funkcje również i może, o właśnie, my tu w muzeum mówimy, że im dalej ludzie są od rolnictwa, tym nasze zadania są coraz większe, bo musimy pokazywać te korzenie, które powiedzmy ludzi ze wsią łączyły, i począwszy od narzędzi, od tego, no wszystko ze wsi się wywodzi, a kontakt żaden. To co, bo ja zaraz przejdę do biblioteki, porównując już tak, to co my obserwujemy, to mówiłem o zmianie klienteli, że tak powiem. Tu 1/3 to są rodzice z małymi dziećmi, którzy przyjeżdżają oglądać zwierzęta, bo hodujemy zwierzęta, na pole przyjeżdżają, a myślimy tu o kolejnych obszarach, ażeby zrobić coś w rodzaju ogrodu właśnie rolniczego. Jak ludzie rozróżniają poszczególne zboża, tak jak drzewa znają, prawda, no i tak dalej. I z literaturą, z książką jest to samo. Im dalej od... A publicystyka, wszyscy krzyczą, że ludzie nie czytają, że nie mają kontaktu z książką, no to zamknijmy biblioteki, to im umożliwi ten kontakt, nie? Bo to tak zaczyna wyglądać. Więc albo faktycznie będziemy te różne formy stosować, żeby ludzie czytali, i to, co mówimy, o zamykajmy dla dzieci, prawda? To wtedy będą dzieci sięgały po książki. No, niestety tak to wygląda, więc warto by było trochę ruszyć do boju. No, szatnia to była taka maleńka gdzieś na wyjściu tym głównym przy tym, nie? To był wiem, pan z technicznych pracowników, to no, musiał być kierowca, skoro był ten, skoro był samochód. No, pani, która sprzątała, to nie pamiętam kto niestety. A tak z pracowników pamiętam, no właśnie, no, panią Janowicz, oczywiście tam pani Żółtowska, ale nie żyje pani Żółtowska. Ona była kierownikiem działu tego upowszechniania. Pani Fudzińska, o, to tam pracowała pani Dams i potem, bo wiem, że pracowała siostra, która też chyba nie żyje, w czytelni. Ona była bardziej oschła, że tak powiem, ale była dobrym pracownikiem takim w czytelni, dobrze prawdzie, no bardzo dużą orientację miała, to trzeba oddać. Pani Dams, to wspominałem, że pracowała też na tym oddziale, była kierownikiem tam w fabryce obuwia. I po likwidacji chyba, ale nie wiem, czy ktoś się, bo też na tysiącleciu tam w tym, ale kiedy, co, jak tam stamtąd może poszła do obuwia, bo obuwie chyba później powstało. No, nie kojarzę już tego. No to tak pamiętam, ale z młodszego pokolenia pani Śmigowska właśnie na tym osiedlu tysiąclecia. Pamiętam, powiedzmy, i te panie, ale pan był też był jeden pan chyba, jeden. Jotek Goryn? Jakoś tak, ale on zmienił nazwisko potem, a nazywał się Goryn. Nie żyjący już też. Tak. Więcej mężczyzn chyba nie było. Wszędzie, gdzie pracowałem, a w różnych miejscach pracowałem, starałem się, tak to dziwnie może zabrzmi, wykonywać te obowiązki no, rzetelnie i przyzwoicie. I przejmowałem się, że tak powiem, tym. I jak myślę o bibliotece, to właśnie tak jak powiedziałem, że nie czułem i nie czuję, że był to dla mnie okres trudny, czyli konfliktowy, powiedzmy, że miałem kłopoty i tak dalej. I raczej, biorąc pod uwagę właśnie spotkania z ludźmi, załogę, jak brzydko mówi się, tam pracowników, prawda, możliwości rozwoju osobistego, bo to też jest istotne. O, to powinien powiedzieć, że zawsze lubiłem i kochałem książkę i kupowałem książki, żeby mieć prywatnie w domu. To był dobry czas dla mnie, bo miałem dostęp właściwie w tych trudnych czasach do każdej książki, którą chciałem. Jeżeli bo też robiłem doktorat wtedy, to mogłem sobie sprowadzić w tych wypożyczeniach międzybibliotecznych, co chciałem, i to też mi znacznie ułatwiało no, zdobycie stosownej literatury, prawda? No, dzisiaj się kliknie i niby jest, prawda? Ale z tego punktu widzenia to myślę, że to były dobre lata dla mnie. No, rozwijałem się, mogłem czytać i co chcę. Prohibity były, to można było czytać również, no bo w bibliotece tej uniwersyteckiej to zawsze był dostęp, jeżeli jeżeli się miało kontakty z nauką właśnie, nie? Bo to tak to wyglądało. I jakoś dobrze szło. Chcę czuć gazetę w ręku. I z książką jest to samo. I ludzie wracają. Ja myślę, że tak jak ze wszystkim, to medium też przetrwa. I ono chyba coraz bardziej, ludzie książki kupują przecież, a nie, że nie kupują koniecznie w księgarni, bo mogą inaczej, prawda, sam to robię też, ale fizyczną książkę, a nie pendrive, prawda, i czytanie na ekranie. No to jest to różnica chyba jednak jakaś, prawda? Jeżeli dzisiaj korzysta się właściwie z nośników właśnie tych elektronicznych, czyli nie wypożycza się książki, ale stara generacja profesorów, profesor Wyrwa między innymi, mówił, że on musi mieć książkę na półce, bo inaczej nie napisze nic. Nie? Więc kto wie, czy nie wróci tego typu forma. My mamy w tej chwili, mamy bibliotekę dość dużą, kłopot z selekcją książek, które chcą nam podarować. Bo ludzie pozbywają się w domach, prawda, po rodzicach, czy tam właśnie często z Uniwersytetu Przyrodniczego się zwracają też, ale przeniesienie w tej chwili na nośniki jest trudne, wszystkiego, prawda. Ja myślę, że może nie w tej formie koniecznie jak obecnie, ale raczej przetrwa biblioteka. No musi być ten podstawowy zasób i władze powinny, tak jak myślę o municypium Ognieźnie, to jednak powinny widzieć potrzebę, że bez tego to, wyłączą prąd. Prawda? Mówimy dzisiaj o zagrożeniu wojennym. Pierwsze uderzenia pójdą właśnie na energię. A dzieci powinny się uczyć a ludzie czytać. Także to nie wszystko tak będzie, jak wyobrażają sobie niektórzy, że inny świat zupełnie. To w każdym bądź razie nie w dającej się perspektywie czasowej widocznej. Na pewno jakiś czas ten okres przejściowy będzie musiał być. Futurologicznie mówiąc, za 300-400 lat to w ogóle nie wiadomo, czy nie będziemy mieli ekranu na soczewce i chipa, i łączyli się i czytali tylko to, co zechcemy, prawda, we własnym oku. Ale to jest futurologia. Czy tak będzie, to nie wiadomo.
Nagranie zrealizowano w ramach projektu Fonoteka Audiohistoria Gnieźnieńskiej Książnicy, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, edycja 2024.